Musieliśmy tu dotrwać do tej Eucharystii, żeby usłyszeć najważniejsze pytanie. Pan Jezus nam zadaje w tym słowie absolutnie najważniejsze pytanie w życiu. Najważniejsze pytanie w naszej wierze. To pytanie brzmi: a wy za kogo mnie uważacie? Można inaczej powiedzieć: kim jestem dla was? Po tym, jak potrafili mu wyrecytować, co myślą o nim ludzie, za kogo go uważają, jakie odpowiedzi padają dookoła, słyszą pytanie: a wy za kogo mnie uważacie? Kim ja jestem dla ciebie? Żeby zrozumieć siłę tego pytania, to trzeba uświadomić sobie, gdzie ono padło. Święty Łukasz napisał, że było to na miejscu osobnym, ale dobrze wiemy z pozostałych Ewangelii, od świętego Mateusza i od świętego Marka, że to pytanie Jezus zadał uczniom w Cezarei Filipowej. Wygląda na to, że zabrał im ich tam specjalnie, żeby zadać im to pytanie właśnie tam, nie gdzie indziej, tylko tam, w Cezarei Filipowej. Cezarea Filipowa leży na samej północy Ziemi Świętej. Jezus z uczniami bardzo rzadko tam chodził. Z reguły, jeśli wędrowali, to wędrowali na południe, w stronę Jerozolimy. Natomiast tym razem poszli na północ, poszli w te okolice, żeby mogło paść to pytanie: kim ja jestem dla was? Dlaczego tam? Dlatego, że w czasach Pana Jezusa Cezarea Filipowa była miejscem bardzo wielu pogańskich kultów. Niektóre z nich sięgały kilku wieków wstecz. Najpierw to miejsce było miejscem kultu takiego bożka, który raz po raz pojawia się, wspominany w Starym Testamencie, który miał na imię Baal. Był bóstwem syryjskim. Baal był bogiem płodności, bogiem życia, bogiem owocowania. Baal był takim bóstwem, które miało dawać płodność ludziom, ale też płodność ziemi, płodność drzewom. Z jednej strony właśnie w kulcie Baala ludzie prosili o owoce, nie? Wszystkiego, co czynią, co dla nich jest ważne, widzieć owoc. Z drugiej strony ten kult miał taki bardzo mocny wymiar erotyczny. Stalle, które budowano ku czci Baala, miały kształt męskiego członka. To był kult bardzo taki nasycony erotyką. I to było pierwsze bóstwo tam czczone i pamięć o tym, o tej czci Baala w czasach Jezusa tam dalej funkcjonowała. Na ten kult nałożył się inny kult greckiego bóstwa o imieniu Pan. To wtedy, kiedy Ziemia Święta stała się obszarem zajętym przez Aleksandra Macedońskiego i z Aleksandrem przyszła tam grecka, heleńska kultura. Do tego stopnia ten kult stał się tam ważny, że to miejsce uzyskało nazwę Panias, właśnie od imienia Pana, Panias. Kult Pana to był taki typowy grecki kult, kult piękna. Nie wiem, czy pamiętacie może z mitologii, Pana przedstawiano jako takiego pół człowieka, pół kozła. który dość nieszczęśliwie się zakochał w jednej z pięknych nimf. Ona nie chciała odpowiadać na te jego zaloty, wolała się utopić niż związać z nim. Taka bardzo nieszczęśliwa miłość człowieka, który człowieka kozła, tak, takiego pół człowieka, pół capa. Potem tylko grał, chodził, grał na fujarce, smętne melodie. Ale to jest bardzo grecka idea, taka tęsknota za pięknem, nie? Żeby być pięknym, wysportowanym, wspaniałym. Potem na to miejsce przyszli Rzymianie. Kiedy przyszli Rzymianie, to Panias otrzymało nową nazwę, Cezarea, bo pierwsza świątynia, jaką postawiono tam wtedy, w czasach rzymskich, to była świątynia ku czci Cezara. No więc właśnie z kolei kult władzy, kult panowania, można by też powiedzieć kult prawa, bo Rzymianie przynieśli także cywilizacyjnie właśnie to prawo, prawo jako bardzo ważną rzeczywistość między ludźmi, ale przede wszystkim kult Cezara, to jest kult władzy. I razem z kultem Cezara przyszły inne, oczywiście te poprzednie zostawiono, bo Rzymianie nigdy nie burzyli żadnych świątyń, więc w rzymskich czasach była też świątynia ku czci Pana i były stelle ku czci Baala, ale pojawiły się nowe świątynie ku czci Jowisza, ku czci Nemezis, która była boginią zemsty. Wyobraźcie sobie to miejsce, nie? Świątynia obok świątyni. Tu się czci seks, tu się czci owoce, tu się czci piękno, tu się czci władzę, tu się czci zemstę. Na każdym z tych ołtarzy są składane ofiary. Jezus stoi z tymi 12 swoimi uczniami i mówi, kto ja jestem? Kto ja jestem dla was? Rozumiecie, to nie jest pytanie zadane, nie wiem, w sali katechetycznej, na spokojnej katechezie na temat Pana Jezusa, albo jeszcze gorzej, na wykładzie z teologii dogmatycznej, nie, profesor pyta studentów o chrystologię. Nie, to nie jest pytanie teoretyczne. To jest pytanie głęboko życiowe. Jezus wziął apostołów w to miejsce. Nie? Mówi, popatrzcie się, bo jesteście czcicielami tych wszystkich bóstw. Nie? Uganiacie się. Nie? Jesteście w stanie składać ofiary z siebie. Nie? Dla seksu, dla władzy, dla pieniądza, dla piękna, nie? Dla zemsty. Jakie to są mocne pragnienia w nas. Nie? Jakie to są mocne pożądania w nas. Ile człowiek jest w stanie zrobić, żeby się wreszcie zemścić? No ile stanie człowiek jest zrobić, nie? Żeby być pięknym i przystojnym? Nie? Ile ofiar składamy na ołtarzach, które są ku czci seksu, erotyki. I Jezus bierze tam apostołów, bierze nas dzisiaj tego wieczoru, mówi, kim ja jestem? I my dobrze rozumiemy, że jeśli udzielimy Jezusowi odpowiedzi na to pytanie, to w tej odpowiedzi będzie też ukryty nasz stosunek do tych wszystkich ołtarzy, które tam stoją i które znamy, bo dość często chodzimy do tych ołtarzy, przy nich się modlimy, ofiary tam składamy. Ale jeśli udzielimy Jezusowi odpowiedzi na pytanie, kim jest, to będzie oznaczało, że te ołtarze przestają w naszym życiu istnieć, że my musimy wypowiedzieć też swój stosunek do nich. To jest, wiecie, to jest Ewangelia bardzo współczesna, to jest Ewangelia bardzo dzisiejsza. Żyjemy w świecie, gdzie bałwochwalstwo dookoła nas kwitnie. Kwitnie także dlatego, że my jesteśmy bardzo do tego uzdolnieni, żeby tworzyć rozmaite kulty. Nie bez powodu, dobrze wiecie, jutrzejsza niedziela będzie w całej naszej ojczyźnie czasem modlitwy przebłagalnej. Za rozmaite obszary grzechu i bałwochwalstwa, także bluźnierstwa. Taka jest rzeczywistość dookoła. Co możecie robić w takiej rzeczywistości, jeśli zdajecie sobie sprawę z tego, w jakim świecieście się znaleźli? Co możecie zrobić? Myślę, że najpierw bardzo ważne jest, żeby mieć w sobie postawę jezusową. Zobaczcie, to jest to, co Łukasz i tylko Łukasz zauważył, że Jezus tam się modlił. Że Jezus tam się modlił. Kochani, drodzy mężczyźni, oczywiście także kochane, drogie siostry, ale was jest tutaj dzisiaj mniejszość. Kochani, drodzy mężczyźni, jeśli macie w sobie taką determinację, żeby się zmierzyć ze złem, to nie róbcie tego bez modlitwy. Nie wchodźcie w żadną duchową walkę, nie pomodliwszy się najpierw. Nie budujcie też kościoła, jeśli się nie modlicie. Nie przekształcajcie kościoła, jeśli nie macie ochoty i czasu na modlitwę i determinacji na modlitwę. Nie reformujcie kościoła, jeśli pomysłu na tę reformę nie macie od Jezusa. Nie róbcie tego. Najpierw jest modlitwa. I im poważniejsze zło, w którym się musisz zmierzyć, tym większa musi być twoja modlitwa, bo inaczej się pogubisz w doborze środków. I na tej modlitwie właśnie pierwsze co? Na tej modlitwie pierwsze co usłyszysz, to będzie pytanie Jezusowe, kim ja jestem? Kim ja jestem dla ciebie? Patrz na mnie, nie patrz na się, patrz na mnie. Ja jestem Panem Kościoła. Ja jestem Panem Wszechświata. Ja jestem Panem czasu. Ja jestem Panem przyszłości. Ja jestem Panem tego, co dzisiaj. Jam zwyciężył świat. Jam zwyciężył zło. Patrz na mnie. Zobacz, kim ja jestem. Piotr mówi, ty jesteś Chrystus. Znaczy, ty jesteś Zbawiciel. To jest piękne wyznanie Piotra. Ale zobaczcie, zaraz Jezus mówi tak. Ale ja jestem Zbawicielem z krzyżem. To jest niezwykłe. Kto ja jestem? Mesjasz Boży. Nie mówcie o tym nikomu. Nie mówcie, dokąd się nie zmierzycie z tym, jakim jestem Mesjaszem. Jakim jest? Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę arcykapłanów uczonych w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Najważniejsze w tej wypowiedzi Jezusa jest słowo musi. Musi. Dlaczego musi? Bo taki los go dopadnie? Bo źli ludzie go zabiją? Bo Piłat? Bo Herod? Nie. Musi, bo on ma w sobie wewnętrzną determinację do takiej odpowiedzi na zło. Takiej i jedynie takiej, bo odpowiedzią na całe zło świata jest miłość Zbawiciela, jest miłość i ofiara samego siebie. Na radykalne zło odpowiedzią jest radykalna miłość, która siebie samego nie szuka, która siebie samego jest gotowa złożyć w ofierze. Radykalna miłość jest odpowiedzią na radykalne zło. On musi, bo nie potrafi inaczej, nie może inaczej. Musi w ten sposób. I dlatego mówi do apostołów, nie opowiadajcie o tym. Zróbcie najpierw co innego. Co zróbcie? Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż codziennie i idzie za mną. Znowu wykrzyczałem to codziennie, bo to jest tylko u Łukasza. Jest krzyż, który jest codzienny. Jezus nie mówi o męczeństwie raz na całe życie. Jezus nie mówi o jednorazowym zrywie, gdzie pokazujesz swój radykalizm. Jezus mówi o wierności, która jest codzienna. O wierności. O świadectwie, które jest wierne. Nie mówi o wielkim czynie raz na jakiś czas, raz na całe życie. Nie mówi o męczeństwie. Tutaj pamiętam, byłem młodym chłopakiem, jak Ojciec Święty przyjechał na Światowe Dni Młodzieży, Jan Paweł II. Mówił tak, tu z tego szczytu, mówił, że ufamy, że Pan nie zażąda od nas męczeństwa, ale wierności tak. Ale wierności tak. To jest krzyż codzienny. Zaprzeć się siebie, ale codziennie. Macie to doświadczenie. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład właśnie codziennie wstaniesz, nie wiem, za 15:05, żeby zacząć życie z Jezusem, żeby mieć czas na modlitwę poranną. Krzyż codzienny to jest ta wierność, o której mówiliśmy, że znajdziesz czas, tak, kosztem siebie, znajdziesz czas dla swojej żony, znajdziesz czas dla swojego dziecka, zaprzesz się siebie. Codziennie, codzienna wierność. I jak to doświadczysz, jak to przetrawisz, jak tę łaskę przyjmiesz, to potem mów ludziom, że Jezus jest Zbawicielem. W jaki sposób zbawia, że jest Zbawicielem z krzyżem. I ostatnia myśl, ale ona musi paść, bo to wezwanie Jezusa, żeby się zaprzeć samego siebie, w szczególny sposób się komponuje z drugim czytaniem, gdzie to zaparcie się siebie Paweł opisuje tak. Przyoblekliście się w Chrystusa. Jesteście synami Bożymi, więc nie ma już Żyda ani Greka, niewolnika ani człowieka wolnego, kobiety ani mężczyzny. Wszyscy jesteście kimś jednym w Chrystusie. Nam się to łatwo tego słucha, ale te przeciwstawieństwa, które Paweł tu przywołuje, to były najgłębsze w tamtym świecie starożytnym podziały. Naprawdę trudno sobie wyobrazić większy podział niż ten między Żydami a Grekami. To był podział religijny, to był podział tradycji, kultury, języka. To był podział w dużej mierze także zadawnionych wojen, niechęci. Żydzi patrzyli na Greków jako na swoich prześladowców, mieli do tego wiele powodów. Żydzi widzieli w Grekach tych, którzy burzyli im świątynie, którzy zabierali im ich prawa religijne, którzy zabraniali obrzezania, niszczyli księgi Pisma Świętego. W ten sposób na nich patrzyli. Paweł mówi, nie ma Żyda ani Greka. Ty jesteś Synem Boga i On jest Synem Boga. Nie ma niewolnika i wolnego. Przepaść między kimś, kto był niewolnikiem, był traktowany jak rzecz. Można było sprzedać, kupić, podarować, zabić. I Pan, nie? Pan, który nigdy się nie tknął pracy fizycznej, bo to robił niewolnik. Nie ma niewolnika i nie ma wolnego. On jest Synem Boga i Ty jesteś Synem Boga. Po wszystkim, we wszystkich jest Chrystus. Zaprzyj się siebie. A kiedy my jesteśmy do tego bardzo przywiązani, do tego, co nam się wydaje, stanowi o naszej tożsamości. I w imię czego jesteśmy w stanie różnić się z ludźmi. Wszyscy o tym mówimy. Wszyscy o tym mówimy w naszym kraju, w naszym społeczeństwie, w naszym kościele. Wszyscy o tym mówimy. Nie wiem, czy jest jakieś słowo, które pada częściej dzisiaj z ust Polaków, jak słowo podział, brak jedności. To czytanie nam dziś, ta dzisiejsza liturgia słowa mówi wyraźnie, skąd się to bierze. Nie? Bo widzisz to, co cię odróżnia od drugiego. Czy w polityce, czy w zawodzie, czy w stanie społecznym. To widzisz, ale nie jesteś w stanie zobaczyć, że jesteście razem synami Boga. Czy te różnice są naprawdę ważniejsze od tego, że jesteśmy kimś jednym w Jezusie Chrystusie? Czy one są ważniejsze niż Eucharystia, którą wspólnie przeżywamy? Czy możliwe są takie sytuacje, że przychodzimy na Eucharystię i nie jesteśmy sobie w stanie przekazać znaku pokoju? No, bo żeby podać rękę drugiemu, musisz się zaprzeć samego siebie, a zobaczyć w nim, tak jak w sobie, godność Bożego dziecka, która jest od chrztu. Tej pracy nie wykonamy, będziemy odmieniać słowo jedność przez wszystkie przypadki z wołaczem na czele. O ty jedności nasza, nie? I to będzie ble, 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 puste słowie. Jezus mówi, jakim jest Zbawicielem. Jezus mówi, jak się zbawienie dokonuje. Kto w nim współdziała? Ci, którzy zapierają się siebie, biorą swój krzyż na co dzień i potrafią zobaczyć w innych Boże dziecko. Amen.